Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Wielką Sobotę w Magii Kina o filmach nawiązujących do męki i zmartwychwstania Chrystusa. Porozmawiamy także o dniach krytyki filmowej. Nie zabraknie oczywiście zaproszenia do kina, tym razem na niemiecki film zatytułowany Dobra Siostra. W studiu witam doktora Piotra Kurpiewskiego, filmoznawcę z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
Piotrze, powstało wiele filmów nawiązujących do pasji według świętego Mateusza, czyli tego biblijnego tekstu o męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Czy któryś szczególnie zapadł ci w pamięci?
Ale czy mówimy o kinie polskim, czy o kinie, czy o kinie światowym?
Wszystko jedno. Czy jest taki film, który szczególnie, wiesz, pamiętasz, właśnie związany z tą tematyką?
Znaczy, może tutaj odniosę się przede wszystkim do kina polskiego, ale takim filmem bardzo pasyjnym, jednocześnie, który może niekoniecznie jako pierwszy się może kojarzyć, jest film Wszyscy jesteśmy Chrystusami Marka Koterskiego.
Marka Koterskiego, to prawda.
I to jest jeden z takich ciekawszych, pasyjnych filmów de facto w dziejach polskiego kina. Film, który w tym roku obchodzi swoje 20 urodziny, więc to już...
Aż trudno uwierzyć,
że czas tak leci. Natomiast jeżeli chodzi o kino światowe, no to na pewno tutaj jeszcze wspomnimy trochę chociażby o pasji Mela Gibsona.
Wiesz, wiele z tych obrazów budziło kontrowersje, trzeba przyznać. I takim filmem niewątpliwie jest właśnie Pasja Mela Gibsona, który zszokował część widzów taką swoją naturalistyczną brutalnością, można powiedzieć.
Zdecydowanie. Czytałem niejednokrotnie w wielu miejscach, że Mel Gibson zdecydował się na w zasadzie torture porn, bo rzeczywiście ten film jest niezwykle brutalny. Teraz jakiś czas temu pojawiły się pogłoski, że ma być kontynuacja przygotowywana przez tego samego reżysera. No, jestem w sumie ciekaw, co by tutaj się pojawiło. Natomiast rzeczywiście Pasja pozostaje takim chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmów o męce Jezusa Chrystusa. I odkąd Mel Gibson zrealizował Pasję, to już ponad 20 lat temu, no to ten film nadal pozostaje tym chyba najbardziej rozpoznawalnym, jeżeli chodzi w ogóle o kino światowe.
Ale wiesz, co ciekawe, jednym z najwybitniejszych filmów odwołujących się do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, niezwykle cenionym przez Watykan, jest zrealizowany obraz przez zdeklarowanego ateistę i marksistę Pier Paolo Pasoliniego.
Tak, tutaj...
Mówię oczywiście o obrazie Ewangelia według świętego Mateusza.
Tak, rzeczywiście Ewangelia według świętego Mateusza to jest film, który Watykan ceni po dziś dzień, a to jest właśnie ten paradoks, że Pier Paolo Pasolini, który, jak sam powiedziałeś, był ateistą i marksistą, czyli gdzieś tam na zupełnych antypodach, jeżeli chodzi o doktrynę katolicką, to rzeczywiście potrafił poprzez doskonałą inscenizację i w ogóle cały pomysł na tę opowieść stworzyć coś, co okazało się Watykan w pełni zaakceptował.
To jest film w ogóle artystycznie wybitny też, można powiedzieć.
No, oczywiście. Generalnie twórczość Pasoliniego ociera się o geniusz. Szkoda, że Pasolini odszedł w sile wieku, rzec można, w tragicznych okolicznościach.
Dość tragicznych okolicznościach właśnie.
Ale rzeczywiście tutaj Ewangelia według świętego Mateusza pozostaje takim filmem, który w kontekście przedstawienia pasji jest rzeczywiście filmem absolutnie wybitnym.
Dorzuciłbym jeszcze dwa filmy, zanim przejdziemy do kina polskiego, a mianowicie doceniony mimo pewnej teatralności jest także obraz włoskiego reżysera Jezus z Nazaretu, Franco Zeffirelli. Między innymi też dlatego, że tam jest gwiazdorska obsada.
Tak, rzeczywiście Jezus z Nazaretu jako taki też jeden z tych obowiązkowych filmów telewizyjnych.
Właśnie, bo to jest w zasadzie miniserial, prawda, którego fabuła obejmuje całe życie Chrystusa, aż do śmierci i zmartwychwstania.
Tak, ale ja też pamiętam, jak we wczesnych latach 90., kiedy byłem dzieckiem, ten film przy okazji w zasadzie każdych świąt leciał w telewizji.
To prawda.
O różnych porach dnia, także on był takim jednym z tych kanonicznych filmów telewizyjnych. No ale też skądinąd słusznie, bo rzeczywiście jest to taka opowieść, która doskonale wpisuje się w taki ten, można powiedzieć, świąteczny klimat.
No i inny biegun. Nie można przy tej okazji nie wspomnieć o filmie Martina Scorsese, Ostatnie kuszenie Chrystusa. Fantastyczny Willem Dafoe w roli Jezusa, który stoi przed wyborem, śmierć na krzyżu, czy też normalne życie, rodzina, kobieta, dzieci.
Tak, tutaj wymieniłeś jeden z moich ulubionych filmów pasyjnych. Rzeczywiście to, co zrobił Scorsese w kontekście ostatniego kuszenia Chrystusa jest fantastyczną propozycją. Ja też bardzo lubię ten film, poza tym, że na tę tematykę Scorsese patrzy jednak z trochę innej perspektywy. To ja też uwielbiam ścieżkę muzyczną do tego filmu, której autorem jest Peter Gabriel. Także to jest absolutnie fantastyczny podkład muzyczny.
Ale wiesz, to jest film, który powstał pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. No i wtedy jednak wywołał w środowisku katolickim liczne protesty, żeby nie powiedzieć skandal.
Tak, był to skandal i to taki dosyć poważny, ale to też wiązało się z taką atmosferą wokół publikacji, które zaczęły się pojawiać pod koniec lat 70. i w latach 80. na temat publikacji naukowych, na temat tego, jak wyglądało to życie w Galilei w czasach Chrystusa. No i ono gdzieś tam, te publikacje naukowe dość mocno się różniły z tym w kontekście tego przekazu biblijnego, więc tutaj Scorsese, można powiedzieć, poszedł trochę w stronę tą, powiedzmy, naukową. A jednocześnie, jako wytrawny reżyser, wiedział, że kontrowersja zawsze przyciąga też widzów do kina.
Powróćmy do polskiego kina. Wspomniałeś o filmie Marka Koterskiego. No ale chyba trzeba tu też wymienić Andrzeja Wajdę.
Zdecydowanie Andrzej Wajda, który jest patronem 2026 roku, zrealizował kilka ważnych filmów, w których pojawia się wątek Wielkanocy, wątki pasyjne. Tym chyba najważniejszym jednak jest Wielki Tydzień. Film z połowy lat 90. oparty na...
Tytuł zobowiązuje.
Opowiadaniu Jerzego Andrzejewskiego, którego twórczość Wajda bardzo cenił, twórczość i też samą postać. Świetnie się znali. Także Wielki Tydzień chyba jest tutaj tym najważniejszym, chociaż mamy jeszcze oczywiście Piłata i innych. To jest film Wajdy, chociaż zrealizowany za granicą.
W Niemczech. Ale polska obsada. Taka dość swobodna adaptacja Mistrza i Małgorzaty Michała Bułhakowa. Bardzo nowoczesna i taki, jeśli chodzi o twórczość Wajdy, film dość niezwykły. Pamiętasz, rozmawialiśmy kiedyś, dla mnie to jest najbardziej taki zaskakujący, czy nawet ekstrawagancki film obok Przekładańca.
Tak, bo Wajda zdecydował się na ten współczesny kostium i połączenie tych dwóch elementów dało po prostu, można powiedzieć, piorunujący wręcz efekt. I to jest na pewno tutaj bardzo ciekawe. A jak jesteśmy już przy Wajdzie, to ja też zawsze w kontekście Wielkanocy przypominam sobie fragmenty Brzeziny. Brzeziny, czyli jednego z tych najbardziej malarskich filmów Andrzeja Wajdy.
Symbolika Brzeziny, tak.
Mhm. W Brzezinie wątek wielkanocny jest bardzo ważny. Tam ten motyw życia i śmierci, tego odrodzenia życia jest niezwykle istotny, jest niezwykle też w interesujący sposób wpisany w całą linię fabularną. No i jest to przy okazji...
I w te relacje między braćmi.
Tak, w relacje między braćmi, a jest to przy okazji genialny film, zwłaszcza pod kątem wizualnym.
Plastyczny, tak, jak już tak, to prawda.
Wspomniałem, najbardziej malarski film w karierze Wajdy, mimo że oczywiście wszystkie jego filmy ten malarski wymiar oczywiście posiadają.
Pamiętam też krótkometrażowy, wczesny film Wojciecha Marczewskiego Wielkanoc. Oglądałem go wiele lat temu, w którym święta obchodzone są w 1944 roku, a więc w czasie II wojny światowej. Co oczywiście ma wielki wpływ na bohaterów i burzy ten rodzinny charakter świąt, można powiedzieć.
Tak, tutaj Wojciech Marczewski w swoim wczesnym filmie pokazywał właśnie wątki Wielkiej Nocy w kontekście wojennym. Generalnie, jak patrzę na dzieje polskiego kina i pokazywanie wątków Wielkiej Nocy, to zazwyczaj filmy, w których pojawia się ten wątek, są filmami dosyć pesymistycznymi. Ta Wielkanoc, w Brzezinie może jest troszkę bardziej optymistycznie, chociaż też nie do końca. Natomiast w większości z tych filmów ta Wielkanoc jest obok jakichś wielu, wielu tragedii. Tak jest w Wielkim Tygodniu, tak jest właśnie we wspomnianej przez ciebie Wielkiej Nocy.
I też w Chłopach.
Tak, w Chłopach mamy...
Bardziej jako tradycję,
chociaż w Chłopach rzeczywiście jest pokazany ten kontekst Wielkanocy przede wszystkim z takiego rytualnego punktu widzenia. Mm-hmm. Tam jest też fantastyczna postać księdza granego przez Franciszka Pieczkę i to, co oglądamy w Chłopach, jest takim przywołaniem tej po prostu kultury ludowej końca XIX wieku, co też z dzisiejszego punktu widzenia jest po prostu interesujące.
Czy jeszcze jakieś filmy polskie pamiętamy, które nawiązują do okresu Wielkiej Nocy?
To może przejdźmy do...
Może nie wprost.
Jest na pewno jeden film współczesny, bardzo mocno osadzony w realiach wielkanocnych. To jest Lany poniedziałek.
Justyny Mytnik.
Jej debiut fabularny sprzed 2 lat. I znowu mamy tutaj Wielkanoc, która jest skorelowana z takim dość mocno pesymistycznym, traumatycznym wydarzeniem, którego doświadcza główna bohaterka. Może tutaj nie będę zdradzał, odsyłam oczywiście słuchaczy do samego filmu. Film jest bardzo interesujący z plastycznego punktu widzenia i to też jest w ogóle bardzo interesująca koprodukcja polsko-estońsko-czeska. Także mamy tutaj do czynienia z takim bardzo niecodziennymi realiami produkcyjnymi. Chociaż po obejrzeniu tego filmu ewidentnie nie widać tych wpływów naszych koproducentów. Bardziej skupiamy się jednak na tym, co dzieje się w głowie głównej bohaterki. A z filmów troszeczkę starszych, chociaż też z XXI wieku, przypominam się tak, żeby może bardziej optymistycznie.
No właśnie, nie tak ponuro.
Nie tak ponuro. To myślę o filmie Miss Mokrego Podkoszulka, czyli jednego z
cyklu Święta Polskie.
Święta Polskie. Mhm. To jest film Witolda Adamka, który... Który był głównie operatorem, autorem zdjęć, ale zrealizował też kilka filmów jako samodzielny reżyser. No i właśnie Miss Mokrego Podkoszulka, między innymi z Piotrem Franceskim, tak, się tutaj wpisuje w te
według
ten wątek
scenariusza nieżyjącego już niestety Macieja Karpińskiego, byłego zresztą dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Tak, no niestety Maciej Karpiński odszedł za szybko.
Piotrze, czego ci życzyć z okazji Świąt Wielkiej Nocy?
Na pewno
optymizmu,
bo akurat filmy, o których dzisiaj rozmawiamy, w większości nie są jakoś bardzo optymistyczne. Optymizmu, spokoju i może trochę więcej czasu na oglądanie filmów, bo paradoksalnie jako filmoznawca wcale nie mam aż tak dużo czasu na oglądanie.
To niech tak się stanie, tego ci życzę. Dziękuję bardzo za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem Magii Kina był dr Piotr Kurpiewski, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. Po przerwie w drugiej części audycji porozmawiamy o krytyce filmowej. Moimi gośćmi będą Anna Kądziela-Grubman i Michał Grubman ze Stowarzyszenia Kulturalnego Hamulec Bezpieczeństwa. Zostańcie Państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w Magii kina porozmawiamy o dniach krytyki filmowej. Gośćmi są Anna Kądziela-Grubman i Michał Grubman ze Stowarzyszenia Kulturalnego Hamulec Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się robi? Czyli filmowe profesje.
Zacznę naszą rozmowę od pozornie banalnego pytania. Kto to jest krytyk filmowy? Bo jeżeli to ten, który ocenia filmy, to właściwie krytykami są wszyscy widzowie.
To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że pomysł na to wydarzenie trochę zrodził się też właśnie z takiej refleksji, czym jest krytyka filmowa, czym są dziennikarze, filmoznawcy, znawcy kina. Odpowiadając najkrócej jak można na to pytanie, to dla mnie krytykiem jest po prostu znawca kina. Ktoś, kto żyje tym filmem, żyje tym kinem, posiada olbrzymią, ogromną wiedzę i potrafi też filmy interpretować troszkę inaczej dzięki tej wiedzy niż widz. Niż widz, który czasami sporadycznie do kina przychodzi, nie zawsze jest zapoznany też z twórczością, czy obeznany z twórczością danego reżysera. Nie zawsze ma taką wiedzę o nurtach, o kierunkach, o historii kina przede wszystkim. Więc dla mnie to jest po prostu znawca kina. Nieważne, czy on chwali, czy krytykuje filmy, bo myślę, że to nie o to tutaj w tym chodzi. Ale chodzi o to, żeby móc spotkać się z jakąś taką fajną, szeroką refleksją, wyrastającą właśnie z takiego nurtu filmoznawczego.
Czyli można powiedzieć, że to jest ktoś taki, kto posiada z racji na przykład wykształcenia, chociażby filmoznawczego, chociaż niekoniecznie.
I zawodu.
Bo jest wielu krytyków, którzy nie są filmoznawcami, ale też doświadczenia. Myślę tu o wielu świadomie obejrzanych filmach, a także wiedzy z innych dziedzin. Na przykład takich jak filozofia, historia, psychologia.
Kulturoznawstwo.
I te osoby posiadają odpowiednie narzędzia do rzetelnej oceny obejrzanego filmu. taka na prędce stworzona definicja. Zgodzicie się z nią?
Ja absolutnie się z tym zgadzam, pod tym się podpisuję i myślę też, że to, dlaczego zrodziły się te dni krytyki, ten przegląd, wynika właśnie z tego, że już od wielu lat obserwujemy trochę upadek polskiego dziennikarstwa. Coraz więcej gazet się zamyka, coraz mniej programów telewizyjnych, których my możemy oglądać, a ja się na tym wychowałam z Michałem. I dla nas to też zawsze był taki przyczynek do dyskusji, do rozmowy. Nie zawsze mogliśmy spotkać się z dziennikarzami czy z krytykami na żywo, ale zawsze czytaliśmy ich recenzje, oglądaliśmy ich filmy, polemizowaliśmy też z ich opiniami gdzieś między sobą, czy w jakimś naszym środowisku tutaj zawodowym, filmowym, trójmiejskim. I niestety od dekady trochę nam te programy filmowe, telewizyjne, ale też prasa, to gdzie możemy czytać rzetelne recenzje filmowe czy opinie, po prostu zanikają. I to był taki pomysł na to, żeby jednak dać trójmiejskim widzom możliwość spotkania się.
Miesięcznik Kino Trwa, więc jeszcze można go czytać.
Można czytać, natomiast rzeczywiście duża rzesza też krytyków, to akurat dobrze, przeniosła się też do social mediów, gdzie równolegle, bo to jest też ważne, że jeżeli oni równolegle piszą, publikują, ale też nagrywają rolki, które zamykają się niestety zazwyczaj w tych 40 sekundach, czasami półtorej minuty, to jest bardzo dobrze, bo niestety mamy całą rzeszę takich, no nie nazwę tego domorosłych krytyków, czy też
no właśnie
blogerów.
O nich myślałem, pytając prowokacyjnie.
Nie, nawet nie celebrytów, tylko młodych ludzi, którzy nie zawsze prawidłowo odczytują to dzieło.
Właśnie nie mają tych narzędzi, o których mówiliśmy.
Tak. A nagrywają i zamykają się w tych 40 sekundach, no może troszeczkę dłużej, ale w takiej formule po prostu, żeby, nie wiem, może pokazać się, zebrać te lajki. Znaczy czasami są...
Uzurpują sobie prawo do oceny filmu i mają ją jako widz.
Tak, mają jako widz.
Ale niekoniecznie jako krytyk.
Dokładnie tak, a też był taki moment, kiedy właśnie w social mediach olbrzymia, bardziej bym to nazwała krytykanstwo, a nie rzetelna krytyka filmowa się pojawiła i my to obserwowaliśmy z Michałem i chcieliśmy trochę odwrócić kierunek.
Z pogranicza hejtu czasem.
Z pogranicza hejtu też.
To szczególnie teraz było zauważalne przy okazji premier Wichrowych Wzgórz. Szczególnie to było. Chociaż film podzielił też krytyków.
Ale swój kanał na przykład taki ma też Tomasz Raczek.
Zgadza się, Tomasz Raczek to jest taka osobowość i wielki znawca kina, który przeniósł się rzeczywiście do internetu, no bo tak nam się ten świat przesunął w stronę internetu, ale to jest absolutnie kanał, który my polecamy. To jest, tak jak już powiedziałam, osobowość i wielki znawca i jego akurat kanał rzeczywiście warto oglądać, słuchać. Nie zawsze się też zgadzamy z recenzjami, z opiniami, ale jest to przykład takiej krytyki filmowej, którą my właśnie nie chcemy inicjować w ramach naszego przeglądu.
No i domyślam się, że zapewne takie postaci pojawią się niebawem w Gdyni podczas 9. edycji Dni Krytyki Filmowej.
Zgadza się, co roku zapraszamy znawców nie tylko z Trójmiasta, ale też właśnie takich, których, tak jak się śmiejemy, można było już, albo jeszcze można czasami oglądać na wielkim ekranie. W tym roku będzie to Anna Tatarska, to jest freelancerka i dziennikarka filmowa. Współpracuje też z Dzień Dobry TVN. Przeprowadza wywiady z naprawdę z najważniejszymi amerykańskimi i światowymi twórcami kina. Jeździ na festiwale filmowe, ma olbrzymią wiedzę. Była już naszą gościnią na Dniach Krytyki 2 lata temu. Będzie Krystyna Wejher-Sitkiewicz, nasza trójmiejska tutaj edukatorka filmowa, z którą współpracujemy też przy chociażby DKF-ie Kurort. Przyjedzie Błażej Hrabkowicz. To jest świetny znawca kina. On o sobie bardziej mówi, że jest dziennikarzem i prezenterem filmowym, ale
pisał o kinie.
Ale pisał też o kinie, ma fenomenalną wiedzę. Widzowie uwielbiają z nim rozmawiać. Myślę, że to jest też kluczowe, żeby to byli ludzie, którzy lubią rozmawiać z naszymi widzami.
On jest
widzami.
Takim showmanem, bym powiedział nawet.
Muszę cię rozczarować, bo w tej kameralnej sali kinowej, w sali Goplana, w GCF-ie jest zupełnie inną osobowością niż ta jego taka sceniczna i telewizyjna odsłona. Także Błażej Hrabkowicz, on jest z nami chyba od 2. edycji, z tego co pamiętam i tak jak mówię, jest naszym stałym gościem. Przyjdzie Łukasz Maciejewski, to jest bardzo znany też krytyk i dziennikarz telewizyjny, i filmowy, i teatralny, związany z Krakowem, ale też z Warszawą. Myślę, że to jest w ogóle postać, która podróżuje po całej Polsce
to
intensywnie.
Prawda.
Szczególnie, że jest świetnym znawcą polskiego kina i też w kontekście polskiego twórcy będzie się wypowiadał.
Tak, będziemy mogli też porozmawiać z Marcinem Mitykowskim, to jest nasz lokalny dziennikarz, bardzo dobry znawca też
dobrze,
kina.
Tak,
bardzo często też w twojej audycji tutaj wypowiadający się.
No nie, akurat żadnym. Był raz.
Raz? A ja myślałam, że kilka razy już.
Ale znamy się dobrze. Tak.
I oczywiście nie zapominajmy o Annie Kądzieli-Grubman.
No, naturalnie.
Tak. No, będę miała jak co rok przyjemność prowadzić tę rozmowę, ale muszę powiedzieć, że zapraszając dwóch ekspertów do takiej godzinnej rozmowy, to ten czas mija, plus jeszcze próbując też dając szansę publiczności, bo o to przecież nam chodzi, żeby to widzowie,
była.
Żeby publiczność, tak. Kiedyś sobie tak uświadomiliśmy, że przeciętny widz nie ma możliwości przecież uczestniczenia w festiwalach filmowych, w tych wszystkich takich branżowych masterclassach, w konferencjach prasowych. Oczywiście my mamy Gdynię, więc Trójmiasto jest trochę uprzywilejowane, ale też przeciętny widz, który nie ma akredytacji branżowej, ma jednak ograniczony dostęp do tej dyskusji, która toczy się wokół filmu. I chyba to jest też taki powód, dla którego te Dni Krytyki stworzyliśmy, bo chcieliśmy, żeby ta dyskusja trochę na wzór dyskusyjnych klubów filmowych mogła się potoczyć właśnie przede wszystkim dla publiczności.
Czyli takie nawiązanie do tradycji. No ja się wychowałem na DKF-ach.
Dokładnie, my też się wychowaliśmy na DKF-ach i nawet skrót jest taki sam. Dni Krytyki Filmowej, dyskusyjny klub filmowy. To jest przypadek?
To jest całkowity przypadek. Trochę nawet impulsem były...
Ale bardzo zgrabny.
Był impulsem troszeczkę Tydzień Krytyki Filmowej w Cannes, który się odbywa już od wielu, wielu lat, już dekad. Równolegle z festiwalem właśnie i konkursem głównym. Natomiast my tu mamy taki miks, czyli mamy widzów, którzy przychodzą posłuchać dyskusji ekspertów pomiędzy sobą i w pewnym momencie oddajemy im mikrofon i mogą się włączyć z tymi ekspertami w polemikę, bo często to jest właśnie też polemika.
No i to jest cenne. Oczywiście pretekstem do rozmów o kinie będą obejrzane filmy. Część już znanych i uznanych, ale nie zabraknie także nowości.
Zgadza się. W tym roku 4 dni przeglądu, 8 filmów. Myślę, że warto też wspomnieć o warsztatach filmowych.
Tak, w tym roku dzięki temu, że współpracujemy po raz pierwszy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, to uruchomiliśmy cykl warsztatów dla młodzieży. To jest też istotne, żeby właśnie u podstaw, tą młodzież, która bierze telefony i kręci rolki, żeby nauczyć ich, czy też może zaszczepić im ten fach przyszły w ręku. I tu zaprosiliśmy właśnie Błażeja Hrabkowicza i Annę Tatarską, którzy obejrzą wspólnie z nimi film. Będzie to Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej, Emmy Buchwald. Chyba najlepszy debiut, najlepsze objawienie zeszłego roku, czy też nawet tego roku, jeżeli chodzi o kina. I też będzie konkurs dla tych młodych ludzi na recenzję filmową, albo formułę krótkiej, takiej pisanej, blogowej formuły, albo też kręconej.
Mhm. Natomiast widzowie, których zapraszamy na te regularne pokazy i dyskusje, będą mogli obejrzeć dwa filmy z konkursu głównego w Wenecji. Jeden film Jima Jarmusza, Father, Mother, Sister, Brother. To jest główna nagroda i dosyć duże zaskoczenie z tego, co pamiętamy z Michałem na festiwalu w Wenecji. To nie był ani nasz faworyt, ani też wielu widzów i krytyków i dziennikarzy filmowych. No ale Jarmusz ma swoje osobne miejsce w historii kina, myślę, więc ten tytuł pokażemy. Będzie też Park Chan-wook, czyli film Bez wyjścia.
Bez wyjścia.
To jest świeżo w kinach, zdaje się. Teraz niedawno wszedł do kin. Pokażemy 4 filmy z festiwalu w Cannes. To był zwykły przypadek Jafara Panahiego, czyli też oczywiście Złota Palma. Pokażemy Tajnego Agenta, brazylijski film.
Oba zresztą nominowane do Oscara
i w ogóle po kolejny rok z rzędu świetne brazylijskie kino, które nie jest aż tak obecne na arenie
europejskiej.
Światowej i europejskiej. I dosyć podobny temat, kino, które rozlicza lata 70. dyktatury wojskowej w Brazylii i przepracowuje społeczne traumy tego kraju. Pokażemy Wpatrując się w słońce Maszy Szyliński. To jest film nowy właśnie. Mm-hmm. Myślę, że chyba najbardziej takie artystyczne kino w całym tym zestawieniu naszych 8 tytułów. Film nawet bardziej arthouse'owy, można by powiedzieć. Przepiękna, poetycka historia. To jest w ogóle drugi film Maszy Szyliński, więc wielkie chapeau za to, że nie dość, że się dostała do konkursu głównego na festiwalu w Cannes, to jeszcze otrzymała nagrodę. Nagroda specjalna jury. I to jest film, który trochę przybliża do wartości sentymentalnej Joachima Triera. Tematycznie bo też opowiada trochę o przepracowywaniu właśnie takich rodzinnych historii,
relacji.
Trochę traum pokoleniowych. też pojawia się bardzo symbolicznie dom jako przestrzeń, która pamięta historie właśnie rodzinne i z pokolenia na pokolenie gdzieś nawet podświadomie i podskórnie przenika do życia bohaterów tych domów. No i wartość sentymentalna właśnie Joachima Triera. Dla nas, Michał, najlepszy film
roku. Uważamy, że to jest najlepszy film roku. Absolutnie nie jestem niestety fanem obu chyba statuetek najważniejszych oscarowych, ale tutaj
z Iwoną Dębską recenzowaliśmy niedawno Wartość sentymentalną i trzymałem kciuki, chociaż miałem świadomość, że z tymi Oscarami może być różnie. Dużo nominacji. Dobrze, że ten Oscar za najlepszy film międzynarodowy, chociaż konkurencja tam była bardzo silna.
To był bardzo mocny rok oscarowy, to prawda.
Aczkolwiek ja najbardziej żałuję i też Ania chyba się ze mną zgodzi, Park Chan-wooka, bo to jest świetny film bez wyjścia, bardzo aktualny.
Przepadł w Wenecji.
W ogóle nie był nominowany do Oscara. Bardzo aktualny, bo jest to historia o przedstawicielu klasy średniej w Korei, który traci z dnia na dzień pracę jako tam kadra kierownicza właśnie wobec wchodzącej sztucznej inteligencji, technologii. Czyli coś, o czym Ania miała przyjemność z tobą rozmawiać.
Tak jest,
pamiętam. Ale to może właśnie dlatego nie został nominowany do Oscara, bo branża hollywoodzka, branża filmowa może trochę się przestraszyła tego filmu i tego tematu, a jest jedną z tych gałęzi i dziedzin twórczości i kreacji, która chyba jest właśnie najbardziej zagrożona przez AI, prawda?
Kiedy i gdzie można wziąć udział w Dniach Krytyki Filmowej?
Od 9 lat niezmiennie zapraszamy do Gdyńskiego Centrum Filmowego, zarówno na warsztaty, jak i spotkania i dyskusje. Nawet w czasach COVID-u, kiedy wszyscy na online działali, to myśmy w te mury weszli i nagrywaliśmy spotkania z krytykami. Tak więc Gdyńskie Centrum Filmowe od 13 do 16 kwietnia, podobnie, w podobnym okresie jak co roku, bo co roku...
Czyli tydzień po świętach, tak, można
powiedzieć. Tydzień po świętach. To jest taka nasza stały czas, żeby zaprosić widzów do podyskutowania.
Zapraszamy do Gdyńskiego Centrum Filmowego na Dni Krytyki Filmowej. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy i zapraszamy. Dzięki.
W Magii Kina gościli Anna Kądziela-Grubman i Michał Grubman ze Stowarzyszenia Kulturalnego Hamulec Bezpieczeństwa.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie tradycyjnie zaproszenie do kina. Dobra siostra to niemiecki dramat zrealizowany przez Sarę Miro Fischer, która jest również współautorką scenariusza tego filmu. Dobra siostra otrzymała nagrodę Fipresci na ubiegłorocznym festiwalu Mastercard of Camera w Krakowie, a od tygodnia gości na ekranach naszych kin. Rose, tytułowa bohaterka, jest lesbijką, która po rozstaniu ze swoją partnerką wprowadza się do mieszkania starszego brata Samiego. Siostrzano-braterska miłość zostaje wystawiona na próbę, kiedy Rose otrzymuje wezwanie do złożenia zeznań w sprawie o gwałt. Podejrzanym jest jej ukochany brat. Kobieta staje przed moralnym dylematem. Chronić bliską osobę, czy ujawnić prawdę o przestępstwie, którego ofiarą padła inna kobieta. Obraz Sary Miro Fischer wpisuje się w ciągle aktualny ruch Me Too, zapoczątkowany hollywoodzkim skandalem ze słynnym producentem Harveyem Weinsteinem w roli głównej. Czy Dobra siostra wnosi coś nowego w tej kwestii? Film obejrzała Iwona Dębska, witam cię.
Dzień dobry, ja bym tak bardzo nie nawiązywała do Me Too, bo Me Too ma taki ideologiczny wymiar i nam się powoli zaczyna źle kojarzyć momentami, że to jest jakiś rodzaj nagonki, aczkolwiek ja bym też nie umniejszała ofiarom, które przeszły jedną z najbardziej granicznych sytuacji w swoim życiu, czyli gwałt. Tak?
Temat, którego dotyka niemiecka reżyserka, jest niewątpliwie ważny i bolesny.
Absolutnie, natomiast...
Tylko ja się zastanawiam, czy w tym filmie odnajdujemy jakieś nowe... świeże spojrzenie na przemoc seksualną.
Ja zupełnie nie szukałam tutaj nowego, świeżego spojrzenia. Dla mnie to nie jest film o tym. Dla mnie to jest film o dramacie osoby, która kocha.
Jest rozdarta.
Jest rozdarta, dla której kryzys czy sytuacja właśnie, tak jak powiedziałam, graniczna w tym wypadku najbliższej osoby, czyli brata Samiego, no jest sytuacją trudną do rozwikłania i z drugiej strony jako kobieta, jako osoba bardzo subtelna, bardzo wrażliwa, bo bohaterka filmu Rose jest rzeczywiście osobą taką bardziej do wewnątrz, bym powiedziała, tak? Ona kumuluje swoje emocje w środku. To nie jest osoba ekspresyjna. I teraz...
Tak, to widać jej twarzy w drobnych gestach.
Tak, i to jest fantastyczna rola. Dla mnie to jest fenomenalna rola, bo tak, to, co ona wygrywa właśnie mimiką twarzy...
Marie Bloching.
Tak. Jej się należy też nagroda, jakieś specjalne uznanie. Nie wiem, czy coś dostała ta aktorka, jeżeli chodzi o nagrodę, ale na pewno zasługuje na to, żeby ją wyróżnić. Więc Dla mnie to jest o tym film, o takim konflikcie wewnętrznym, bo to jest jeszcze mama, tak, która również przeżywa całą sytuację rodzinną. I no właśnie, czy opowiedziałeś się po którejś ze stron, czy zastanawiałeś się, czy można w jakiś sposób rozgrzeszyć samego, czy wydaje mi się, od razu sklasyfikowałeś go jako przestępcę?
No widz nie do końca ma taką jasność na początku filmu, ale wiesz, ja bym, myślę, że opowiadanie się to nie o to chodzi, po której ze stron. Wydaje mi się, że jej wybór jest z gatunku tych tragicznych.
Właśnie to jest mocna
strona. Obojętnie co wybierze, no będzie no, dramatyczne dla niej.
Właśnie nie opowiedziałeś się za żadną ze stron i to zobacz, to jest siła tego filmu, bo reżyserka nas do tego nie zmusza tak naprawdę. Ona nam pokazuje fakty, właściwie w taki sposób dość powściągliwy. To się dzieje gdzieś między scenami, między słowami. My tutaj nie mamy procesu sądowego. No mamy wprawdzie spotkanie z
policją,
tak. Zresztą to świetna też jest scena. Dużo jest znakomitych scen, w których podziwiamy aktorski kunszt głównej bohaterki.
To jest prawda. Te kreacje muszę docenić. Natomiast nie podoba mi się ta wolna narracja, która z jednej strony rozumiem, że ma uzasadniać rozterki moralne tytułowej bohaterki, ale moim zdaniem jest czasem nieznośnie przeciągnięta. Są sceny, no, które trwają za długo, czy nawet wręcz poszczególne ujęcia. One są niepotrzebnie wydłużane, co niekorzystnie wpływa dla mnie na rytm filmu.
No ja nie miałam takiego wrażenia, mnie to jakoś nie zakłócało. Powiem ci więcej, wciągnęłam się dość mocno w tą historię i przez to właśnie, że ta narracja była poprowadzona w taki dość wolny sposób i to, że dawała mi się skupić i pomyśleć o tym, co tam się dzieje i pomyśleć o tym, co ja sama sądzę, bo do końca też nie miałam takiego sprecyzowanego poglądu. A może to nie był jednak gwałt, tak? A może to była jakaś sytuacja, w której dwie strony no, nie doszły do porozumienia. No nie wiemy do końca, jak to się działo, co tam się właściwie wydarzyło. Mamy słowo przeciwko słowu i to jest to, że ten film jednak prowokuje do myślenia. I jako kobieta oczywiście solidaryzuję się z kobietą zgwałconą, z jedną z bohaterek tego filmu, ale też do końca nie wiem, jak to się działo, tak? Nie wiem, czy jesteś przekonany do tego, co mówię. Czy jesteś zupełnie przekonany, że to była historia dość jednoznaczna?
Nie. To wiesz, myślę, że to nie jest jakby ta kategoria, bo to jednak w pewnym momencie się wyjaśnia. I to nie zmienia faktu, że główna bohaterka i tak staje przed no, tragicznym wyborem. Mam takie poczucie, oglądając ten film, że tam był duży potencjał na opowiedzenie historii rodzinnej, dotyczącej moralności, etyki i że ten potencjał nie został do końca wykorzystany, wiesz?
O, a ja myślę, że właśnie przez to, że tu są półsłówka, że tu są niedomknięte pewne obrazy, sytuacje, które widz może wykorzystać, dla mnie to przynajmniej tak wyglądało, że ja mogę sobie właśnie pomyśleć, że nie mam tutaj jakiejś nachalnej propozycji, interpretacji. To jest wartość tego filmu. Oczywiście to jest debiut, on nie jest oszlifowany, ten film od początku do końca. Można by z niego wyciągnąć dużo więcej, ale jak na debiut uważam, że to jest bardzo dobrze poprowadzona historia i bardzo dobre kino.
Odniosę się do tego jeszcze, co powiedziałaś. Oczywiście, że reżyserka nie moralizuje, tu nie ma takich elementów.
Na szczęście.
I to jest okej. Natomiast no, cały czas jakby mam poczucie niedosytu dużego jednak. I niedawno omawialiśmy film Jana Komasy Dobry Chłopiec. Gdybym miał wybierać pomiędzy dobrą siostrą i dobrym chłopcem, to jednak postawiłbym na ten drugi obraz.
Na dobrego chłopca. No tak, zdecydowanie, ale Komasa ma za sobą kilka naprawdę bardzo dobrych filmów. To już jest, wiesz, to taki okrzepły reżyser.
Żartobliwie mówię oczywiście, bo to zupełnie dwa różne filmy są. Zapraszamy do kin studyjnych na Dobrą Siostrę Sary Miro Fischer. No, ja mówię tym razem na własną odpowiedzialność, a ty?
Ja też polecam ten film. Jeżeli ktoś lubi kino, no chyba moralnego niepokoju, tak możemy nazwać ten obraz, to zdecydowanie nie będzie zawiedziony.
I cóż, życzymy Państwu dobrych, spokojnych, rodzinnych świąt.
Tak jest.
Dziękuję Ci, Iwona, za rozmowę. W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się. Dzisiejszą audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia kina.